Tu Paryż, RFI, wtorek 17 czerwca. Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Piotr Błoński, w studio Grażyna Chmurska i technik Jean-Philippe. Witamy serdecznie i zapraszamy na najbliższą godzinę. Na początek skrót głównych wiadomości. Europa nie zatrzymała się 13 czerwca. Nie trzeba spieszyć się z wnioskami z irlandzkiego referendum. Decyzje Irlandczyków należy uszanować. Europejscy politycy starają się nie dramatyzować sytuacji po irlandzkim nie. Prezydent Sarkozy przedstawił Białą Księgę Obrony Narodowej, czyli jej ramowy plan na najbliższe 12-lecie. W menu pełny powrót do NATO przy utrzymaniu niezależności nuklearnej, dalsza profesjonalizacja i zmniejszenie liczebności armii, silny rozwój wywiadu. Dziś i jutro we Francji próba sił między związkami zawodowymi a rządem poprzez ogólnokrajowe manifestacje i strajki przeciw reformie systemu emerytalnego, prawa pracy, a także struktury publicznych mediów audiowizualnych. W Paryżu odbyło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych Trójkąta Weimarskiego. Dyplomaci Izraela i Syrii wyrażają pełne zadowolenie po pierwszej turze, po drugiej turze rozmów, w których pośredniczy Turcja. W wieku 85 lat w szpitalu w Bytomiu zmarł Henryk Mandelbaum, ostatni z tych żyjących w Polsce więźniów Auschwitz, którzy zmuszani byli przez Niemców do obsługi komór gazowych w tzw. Sonderkommando. Za chwilę dziennik, po nim przeglądu prasy dokonają Piotr Kamiński i Anna Bernhardt, następnie Euronet, a w nim reportaż Sylwii Gibbs z konferencji prasowej ministrów Trójkąta Weimarskiego. Następnie nadamy pasaż Krzysztofa Rutkowskiego, multimedia Stefana Rigera, paryski kwadrans jazzu Katarzyny Zawickiej i na koniec lekcje francuskiego. Tu Paryż, RFI, oto wiadomości. Ministrowie spraw zagranicznych krajów Unii Europejskiej omawiali wczoraj w Luksemburgu konsekwencje irlandzkiego nie dla traktatu lizbońskiego. Premier Luksemburga Jean-Claude Juncker przestrzegł przed izolowaniem Irlandii. Jego zdaniem byłoby to, cytuję, aroganckie i niebezpieczne. Nie przełamiemy kryzysu, prawiąc Irlandii kazania albo stawiając ją do kąta, powiedział Juncker w wywiadzie dla niemieckiej edycji Financial Times. W innym wywiadzie dla Die Welt Juncker podkreśla, że irlandzkie nie potraktować należy równie serio jak nie francuskie i holenderskie w roku 2005. W podobnym duchu wypowiedział się Bernard Kouchner. Cytuję, unikajmy osądzania, które byłoby zupełnie nie na miejscu, szczególnie ze strony Francji. A sekretarz stanu do spraw europejskich Pierre Jouyet oświadczył, że, znowu cytuję, Unia Europejska nie zatrzymała się 13 czerwca, nie należy źle interpretować tego głosowania, które wcale nie oznacza, że Irlandia pragnie opuścić europejskie boisko. Jedno jest pewne, nie przystąpimy do redakcji nowego traktatu, dodał Pierre Jouyet. Dziś odbyło się w gmachu Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Paryżu spotkanie krajów tzw. Trójkąta Weimarskiego, złożonego z Francji, Polski i Niemiec na szczeblu szefów dyplomacji. Bernard Kouchner, Radosław Sikorski i Frank-Walter Steinmeier rozmawiali o prezydencji francuskiej w Unii, o referendum w Irlandii, o sytuacji w Gruzji, w NATO i w Afganistanie. Wtorkowe rozmowy Trójkąta Weimarskiego dotyczyły prezydencji francuskiej w Unii, referendum w Irlandii, sytuacji w Gruzji, w NATO i w Afganistanie. W kwestii przyszłości traktatu lizbońskiego, odrzuconego przez wyborców irlandzkich, przedstawiciele tych trzech krajów uznali, że należy pozostawić Irlandczykom czas do przeanalizowania sytuacji i podkreślili, że rozwiązanie trzeba będzie znaleźć razem z Irlandczykami. Szerzej o tym po przeglądzie prasy opowie Sylwia Gibbs w dzisiejszym wydaniu Euronetu. Jako bezprecedensową reformę prezydent Nicolas Sarkozy przedstawił tzw. Białą Księgę Obrony Narodowej, wyznaczającą strategię obronną i kierunki przemian francuskiej armii do roku 2020. Nie można wykluczyć ponownego pojawienia się zasadniczego zagrożenia jakiejkolwiek natury, które stawiałoby w niebezpieczeństwie samo przeżycie narodu, mówił Sarkozy do 3000 oficerów zebranych przy Porte de Versailles. Ale to, dalej cytat, dziś bezpośrednim zagrożeniem jest ewentualny atak terrorystyczny, o którym wiemy, że może przybrać nowe formy przy użyciu środków promieniotwórczych, chemicznych lub biologicznych. Koniec cytatu. Te dwa rodzaje zagrożeń wyznaczają obraną strategię. Prezydent potwierdził wprost, że Francja powraca do zintegrowanej struktury NATO, starając się równolegle o rozwój obrony europejskiej, co ma być jednym z priorytetów francuskiej prezydencji Unii, niezależnie od losów traktatu z Lizbony, jak podkreślił. Wszelako Francja nie zamierza w czasie pokoju oddawać pod dowództwo NATO żadnego wojskowego kontyngentu. Zachowa też pełną suwerenność w kwestii odstraszania nuklearnego. Nie ma mowy o dzieleniu się guzikiem atomowym. Budżet obrony narodowej pozostanie niezmieniony do 2012 roku, po czym będzie wzrastać. Na odnowienie uzbrojenia przeznaczy się w tym okresie 200 miliardów euro. Reorganizacja dotyczy przede wszystkim liczebności armii, która za kilka lat liczyć ma 225 tysięcy ludzi, czyli o 54 tysiące mniej niż obecnie. Ale cięcia dotyczyć mają głównie służb pomocniczych i administracji. Priorytetem staje się rozwój i modernizacja wywiadu, czemu towarzyszyć będą poważne inwestycje, także w wywiadzie satelitarnym. Wywiad podlegać będzie szefowi państwa, który przewodniczyć będzie Państwowej Radzie Wywiadu i pozostającemu u jego boku koordynatorowi, nadzorującemu wszystkie rodzaje służb. Część przemówienia Sarkozy poświęcił uprzedzeniu niepokojów natury gospodarczej w regionach, w których zlikwidowane zostaną bazy wojskowe. Wiem doskonale, mówił, że wdrożeniu nowej strategii towarzyszyć będą manifestacje i protesty, ale sprawy muszą być jasno postawione. Armia służy do obrony narodu, a nie do gospodarki terytorialnej. Przewidziane są inwestycje, które pozwolą na przeniesienie zatrudnienia do sektora cywilnego. Zapewnienia prezydenta Sarkozy'ego o socjalnym materacu towarzyszącym reformie armii przypadają na dzień socjalnej mobilizacji w proteście przeciw reformom rynku pracy i systemu emerytalnego. Na apel związków zawodowych wyszło na paryskie ulice kilkadziesiąt tysięcy manifestantów, w miastach na prowincji po kilka tysięcy, ale sami liderzy związkowi przyznają, że te manifestacje są mniejszych rozmiarów niż poprzednie, 22 maja. Do wyrażania protestu nawoływali przywódcy dwóch głównych związków zawodowych, CGT i CFDT, którzy oskarżają rząd wręcz o oszustwo. Projekt reformy 35-godzinnego tygodnia pracy, a także niektóre aspekty reformy systemu emerytalnego były bowiem przedmiotem długotrwałych negocjacji zakończonych porozumieniem, które podpisali przywódcy obu tych związków. Jednakże rządowe projekty odpowiednich ustaw wykraczają poza zawarte w tym porozumieniu ustalenia. Na środę natomiast zapowiedziane są, prócz manifestacji w Paryżu, strajki w publicznych środkach przekazu w proteście przeciw projektowi reformy publicznych mediów audiowizualnych. Projekt ten zakłada wykluczenie reklamy z ich programów, co samo w sobie byłoby rzeczą znakomitą, ale niestety pozostaje bardzo mglisty w kwestii sfinansowania dziury w ich budżetach wynikłej z braku dochodów z reklamy. Tu Paryż, RFI, oto dalsze wiadomości. Dyplomaci izraelscy i syryjscy z wielkim zadowoleniem zakończyli drugą turę rozmów pośrednich prowadzonych przy pośrednictwie tureckim i umówili się na kolejne dwie tury w lipcu, oświadczył turecki minister spraw zagranicznych Ali Babakan. Poprzestał on na stwierdzeniu, że rozmowy te okazały się nie tak trudne jak rozmowy izraelsko-palestyńskie i że poruszane były nawet dosyć skomplikowane sprawy szczegółowe. Według AFP rozmowy te dotyczyły głównie spraw proceduralnych. Wznowienie syryjsko-izraelskiego dialogu po 8 latach przerwy ogłoszono 21 maja tego roku. W wieku 85 lat w szpitalu w Bytomiu zmarł Henryk Mandelbaum, ostatni z tych żyjących w Polsce więźniów Auschwitz, którzy zmuszani byli przez Niemców do obsługi krematoriów i komór gazowych w tzw. grupach Sonderkommando. Henryk Mandelbaum urodził się w Olkuszu w 1922 roku w rodzinie polskich Żydów. W 1940 cała jego rodzina trafiła do getta w Dąbrowie Górniczej i jemu udało się ukryć. Przez kilka lat organizował pomoc dla Żydów z getta w Sosnowcu. Został aresztowany dopiero w kwietniu 1944 roku i uwięziony w Auschwitz. Był bezpośrednim świadkiem akcji zagłady około 400 tysięcy węgierskich Żydów latem 1944 roku. W obozie pracował niemal do wyzwolenia. Udało mu się uciec z jednego z ostatnich marszów ewakuacyjnych w styczniu 1945 roku. Po wojnie Henryk Mandelbaum chętnie spotykał się z młodzieżą i opowiadał o swoich przeżyciach. Ostatnio, zaledwie miesiąc temu, podczas sesji edukacyjnej w Muzeum Auschwitz. Przed 2 laty był on w grupie 32 byłych więźniów Auschwitz, którzy wraz z papieżem Benedyktem XVI modlili się przy ścianie śmierci. Były to wiadomości. Słuchają Państwo Paryża, Radio France International. Zapraszamy teraz na przegląd prasy, którego dokonają Piotr Kamiński i Anna Bernhardt. W
prasie pustawo, jakby cały świat czekał na dzisiejszy mecz Francji z Włochami. Nawet Irlandia dzienników nie podnieca, nawet prezydencki plan odchudzania armii francuskiej, gdzie w ramach oszczędności zniknie ponad 50 tysięcy stanowisk i 30 baz wojskowych, z których żyją sąsiadujące z nimi miejscowości. Komentując te decyzje, które wielu uważa za uzasadnione wyłącznie względami natury ekonomicznej, Pierre Rousselin podkreśla w Le Figaro, że od czasu zniesienia we Francji poboru i wprowadzenia armii zawodowej świat bardzo się zmienił. Datą graniczną jest oczywiście 11 września 2001. Rousselin przywołuje tu przykład armii brytyjskiej i zauważa, że ma ona nad francuskimi partnerami znaczną przewagę. W Iraku i Afganistanie, pisze komentator Le Figaro, Anglia prowadzi równolegle dwie operacje, angażując się w stopniu, który byłby dla Francji nieosiągalny. By utrzymać naszą wiarygodność w świecie i dobrze wydawać 37 miliardów euro, jakie nas kosztuje nasza obrona, musimy przebudować nasze siły zbrojne, pisze Pierre Rousselin. Dziennikarze komentują jednak przyszłość Unii przez pryzmat praskiej wizyty Nicolasa Sarkoziego, który spotkał się tam, jak wiadomo, z przywódcami krajów tzw. Grupy Wyszehradzkiej. Miało być zwyczajnie i kurtuazyjnie przed objęciem przez Francję prezydencji Unii, tymczasem zrobiło się gorąco na tle irlandzkiego referendum. Miejsce spotkania okazało się tu niemal złowieszcze. Czechy nadal traktatu nie ratyfikowały, wciąż bowiem badają jego zgodność z konstytucją, pisze Libération. Ich prezydent jest na Unię ciężko uczulony, a to właśnie ten kraj przejmie po Francji prezydencję w styczniu. Libération jest zdania, że strategia Paryża jest prosta. Nie dać eurosceptykom czasu na zwarcie szeregów. Václav Klaus nie spotkał się w Pradze z Sarkozym, gdyż leżał w szpitalu. Prezydent Francji zdał sobie jednak sprawę z zagrożenia, jakie stanowiłoby odrzucenie traktatu przez drugi kraj. Był też wyraźnie bardzo zaniepokojony faktem, iż Czesi nie dali mu w tej mierze żadnych gwarancji, a szermował argumentem rozszerzenia Unii, które leży Czechom na sercu. By szybko otworzyć się na Bałkany i przyjąć Chorwację, konieczny jest traktat lizboński, rzucił Sarkozy premierowi Topolankowi, który z pewnością cienką aluzję uchwycił. Le Figaro podkreśla, że dosłyszeli ją również jego koledzy z Polski, Słowacji i Węgier, którym nie mniej zależy na rozszerzeniu Unii o kraje Europy Środkowej i Wschodniej. Dziennik zastanawia się też, czy ulewny deszcz towarzyszący wspólnej konferencji prasowej prezydenta Francji i premiera Czech to dobry czy zły omen. Tamże, czyli w Le Figaro, ciekawy komentarz ekonomiczny Iwa de Kerdrela i zainspirowany sondażem, z którego wynika, że Francuzi wolą się byczyć niż więcej zarabiać. Jak wiadomo, odkąd Francja ścięła obowiązkowy czas pracy do 35 godzin tygodniowo, co miało zredukować bezrobocie, pojawiło się zjawisko tzw. RTT, to znaczy odzyskanych godzin pracy. Sami niewiele z tego rozumiemy, więc proszę nas nie pytać, jak to działa. Francuzi oświadczyli jednak w 79%, także wolą przez te godziny nic nie robić, niż je odpracować i otrzymać za nie wyrównanie finansowe. Okazuje się, że kwestia płac realnych nie jest we Francji tak paląca, jak nam wymawiają. Na pytanie, czy Francuz chce pracować 4 godziny więcej tygodniowo, by więcej zarobić, 4/5 Francuzów odpowiada, że bynajmniej. I jak tu się dziwić, że w kraju powstaje rocznie 100 tysięcy prywatnych basenów, ironizuje Yves de Kerdrel w Le Figaro, zastanawiając się, śmiać się czy płakać. Francja to kraj o najniższej liczbie przepracowanych godzin na świecie. Odkąd pani minister Aubry obcięła czas pracy o 10%, to również kraj najniższego wzrostu gospodarczego na dłuższą metę. Tymczasem wszyscy ekonomiści są już dziś zgodni, że wbrew temu, czego nas uczono przez tak zwanych 30 lat wspaniałych po wojnie, to nie wzrost mnoży stanowiska pracy, lecz praca buduje dostatek, a więc wzrost. Rządowi nie udało się przez cały rok przekonać Francuzów, że trzeba więcej pracować, a do tego jeszcze elegancka lewica z Saint-Germain-des-Prés wyciąga z lamusa marksistowskie bajeczki o pracy jako źródle alienacji. Ekonomista Le Figaro przypomina, że półtora wieku temu, za czasów Ludwika Filipa, pierwsza rewolucja przemysłowa Francji dokonała się pod hasłem Guizota "Bogaćcie się dzięki pracy i oszczędności". Slogan ten zwracał się do całego narodu, stanowił napęd awansu społecznego, nade wszystko zaś oznaczał, dodajmy, chwilowe zerwanie z rewolucją. tradycyjnymi mrzonkami. Francja wciąż na tym stoi. Nasi politycy nie umieją mówić do kadry kierowniczej w gospodarce, pisze komentator Le Figaro. Podobnie jak stracili wspólny język z kadrą oficerską w wojsku. Jeżeli prowadzono od niespełna 30 lat polityka gospodarcza, która kadrę wykosztuje powolną pauperyzację, nie zostanie odwrócona, zawali się wsparty na niej sektor prywatny gospodarki, a najlepsi uciekną za granicę. Francja zaś powróci do niebezpiecznej i zbytecznej walki klas. Do niczego jej to nie jest potrzebne, kończy komentator Le Figaro.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Korupcja zżera Irak. Takim tytułem rozpoczyna swe wydanie dziennik Le Monde. Wojna w Iraku i odbudowa tego kraju nie powinna była kosztować nic obywateli amerykańskich. Wszystko miało się sfinansować ze sprzedaży ropy irackiej. Taką wersję utrzymywała administracja Busha jeszcze na kilka tygodni przed rozpoczęciem działań wojennych. I było to takie samo kłamstwo jak broń masowego rażenia Husajna. Czytamy w dzienniku Le Monde. Wojna i odbudowa Iraku pochłaniają każdego roku 90 miliardów dolarów z budżetu amerykańskiego, co odbiło się również na notowaniach dolara. A w dodatku fundusze te są przedmiotem gigantycznych przekrętów, jak utrzymuje niezależna pozarządowa organizacja Transparency International. W ostatnich 5 latach ulotniły się w Iraku 23 miliardy dolarów i to zarówno w sektorze publicznym, jak i przy podpisywaniu kontraktów prywatnych, jak podliczyli pracownicy wyspecjalizowanych amerykańskich agencji, sumując kradzieże, lewe umowy czy po prostu łapówki, praktyki stosowane już z powodzeniem za czasów dyktatora. Irak wysuwa się na czołówkę listy krajów najbardziej skorumpowanych. Lepsze są tylko Birma i Somalia. Budżet irackiego rządu jest bardziej niż mglisty. Pieniądze publiczne otoczone tajemnicą na śledztwo w sprawie korupcji członków rządu i ich rodzin musi wyrazić zgodę sam premier. Dla nikogo nie jest tajemnicą natomiast, że rozmiar korupcji przekracza wyobrażalne granice, jak powiedział jeden z sunnickich parlamentarzystów. Artykuł w Le Monde opisuje trudności, z jakimi spotykali się dziennikarze BBC przygotowujący program na ten temat. Korupcja bowiem dotyczy nie tylko samego Iraku, gdzie przepadają ogromne sumy pieniędzy, ale również Stanów Zjednoczonych, przede wszystkim kontraktów na dostawy dla armii amerykańskiej od wody mineralnej po hamburgery, nie mówiąc już o broni. Ale chociaż głośno o tym w wielu kręgach, Pentagon i administracja Busha wolą milczeć. Na stronach europejskich w dzienniku Le Monde znajdujemy artykuł o tym, jak europejscy przywódcy próbują uratować od przedwczesnej śmierci traktat lizboński. Wszyscy patrzą teraz w stronę Europy Wschodniej, by nie zaraziła się irlandzkim przykładem. W Polsce i Czechach ratyfikacja utknęła z powodu konfliktów wewnętrznych. Stąd też do Gdańska udało się Angela Merkel, by porozmawiać z premierem Tuskiem. Ten ostatni zaapelował do prezydenta, by podpisał niezwłocznie traktat i zakończył proces ratyfikacji. Prezydent Sarkozy natomiast pojechał do Pragi na spotkanie Trójkąta Wyszehradzkiego, ale nie miał okazji spotkać się z prezydentem tego kraju, eurosceptykiem Václavem Klausem, który przebywa w szpitalu. Prezydent Sarkozy liczy na to, że Czechy, które powinny objąć stery Unii Europejskiej w pierwszym semestrze 2009 roku, będą chciały mieć problem instytucjonalny już załatwiony, co oznacza, że nie zatrzymają sami procesu ratyfikacji.
RFI, la radio du monde.
Euronet. RFI z Paryża. Sylwia Gibbs.
17 czerwca odbyło się w gmachu Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Paryżu spotkanie krajów Trójkąta Weimarskiego na szczeblu szefów dyplomacji. Bernard Kouchner, Radosław Sikorski i Frank-Walter Steinmeier spotkali się następnie z dziennikarzami. Trójkąt Weimarski połączył Polskę, Francję i Niemcy w 1991. Dwa państwa założycielskie Zjednoczonej Europy chciały pomóc Polsce w wejściu do Unii. Porozumienia nie rozwiązano jednak po 2004 roku, chociaż w ostatnim okresie spotkania stały się rzadsze. Francuski minister Kouchner przypomniał dziennikarzom, że ostatnie spotkanie odbyło się w 2005 roku i podkreślił, że nawiązano do przerwanej tradycji Trójkąta Weimarskiego.
Nous avons renoué avec une tradition qui date pour la dernière rencontre de 2005 et donc le triangle de Weimar a été réaccordé.
Według relacji ministra Kushnera, wtorkowe rozmowy Trójkąta Weimarskiego dotyczyły prezydencji francuskiej w Unii, referendum w Irlandii, sytuacji w Gruzji, w NATO i w Afganistanie. W kwestii przyszłości traktatu lizbońskiego, odrzuconego przez wyborców irlandzkich, przedstawiciele Francji, Polski i Niemiec uznali, że należy pozostawić Irlandczykom czas do przeanalizowania sytuacji. Podkreślili, że rozwiązanie trzeba będzie znaleźć razem z Irlandczykami. Zarówno Bernard Kouchner, jak Radosław Sikorski mówili o Afganistanie, gdzie i Francja, i Polska mają swoich żołnierzy. Kouchner poinformował, że rozmawiano nie tylko o wojskowym aspekcie obecności w Afganistanie, lecz także o konieczności zbliżenia się do ludności. Radosław Sikorski zabrał głos po angielsku.
Minister Kouchner and I have a somewhat similar life experience.
Minister Kouchner i ja mamy podobne życiowe doświadczenia w Afganistanie i aktualnie mam nadzieję, że mamy podobne idee dotyczące tego, jak wzmocnić rozwojową stronę tego, czym obecnie zajmuje się społeczność międzynarodowa w Afganistanie. Myślę, że te pomysły będą rozwijane i mogą przyczynić się do ulepszenia sytuacji i stabilizacji w tym kraju. Polski minister spraw zagranicznych podziękował też za ciepłe przyjęcie w Paryżu.
Well, thank you very much for your hospitality here in Paris. I'm delighted that Poland is not.
Cieszę się, że Polska powróciła do centrum Europy. To tu chcemy być, w bliższym porozumieniu i partnerstwie, żeby dyskutować o najważniejszych tematach naszych czasów.
With our closest allies and partners in the European Union to be discussing the key issues of our time.
Podczas krótkiej konferencji prasowej przedstawicielka prasy polskiej zapytała ministra Sikorskiego, dlaczego rząd polski chce ograniczyć działalność Polskiego Instytutu Kulturalnego w Paryżu do roli impresaria spektakli. Minister Sikorski odpowiedział po polsku.
Potrzebujemy zreformować mapę naszej obecności za granicą. Jest to część wielkiej reformy, w ramach której konsulaty na przykład otwieramy na Islandii w Manchesterze, zamykamy w Casablance i Rio de Janeiro, zamykamy 16 ambasad. A jeśli chodzi o instytuty kultury, to instytut w Paryżu jest ostatnim, który dostosowuje się do nowego modelu funkcjonowania instytutów. Mianowicie przez wiele lat były to instytuty, które głównie adresowały swoją działalność do już przekonanych, albo do Polaków zamieszkałych w krajach urzędowania, albo do ludzi już sympatyzujących z Polską. I była to formuła takiego domu kultury za granicą. A teraz uważamy, że efektywniejszą formą działań instytutów, tutaj za przykład podałbym instytut w Londynie, jest forma impresariatu, to znaczy biura, które będzie koligaciło główne instytucje kultury Polski z głównymi instytucjami kulturalnymi danego kraju. A więc już nie dla Polaków, nie dla sympatyków z Polską, tylko dla tych, których jeszcze chcemy przekonać. Co jest trudniejsze i wymaga większej wyobraźni i wymaga oddziaływania na kraj urzędowania, a nie urzędowania w pięknym miejscu, w tym samym co dawniej środowisku. Także bardzo proszę o danie szansy nowej formule Instytutu, o przyjrzenie się, jak to funkcjonuje gdzie indziej i zapewniam Państwa, że na koniec będziecie zadowoleni, a Polska będzie miała lepszą promocję.
Była to wypowiedź polskiego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Niemiecki minister spraw zagranicznych Frank-Walter Steinmeier zapowiedział już następne spotkanie Trójkąta Weimarskiego. Odbędzie się ono wiosną 2009 roku w Berlinie lub w Weimarze.
Słuchają Państwo Paryża, RFI. Raz na dwa lata w połowie czerwca tereny targowe we Frankfurcie nad Odrą opanowuje młodzież. Od 1998 roku odbywają się tam polsko-niemieckie targi Young Life, największa młodzieżowa impreza w regionie, która co roku przyciąga do 20 tysięcy młodych ludzi z obydwu stron Odry. Jubileuszowa 10. edycja targów miała miejsce w miniony weekend. Wśród licznych spotkań, koncertów i warsztatów znalazły się bardzo oryginalne pomysły. Szczegóły Elżbieta Stasik z sekcji polskiej Deutsche Welle w Bonn.
Co? Co ty tylko myślisz wymyślać przekleństwa? Komplementów żadnych, tak?
Premiera na targach, warsztaty językowe, kląć i flirtować po polsku i po niemiecku.
Mam!
O, no, co masz?
Jesteś śliczny.
Okej, jesteś śliczny.
Rozkrzyczoną grupę trzymają w ryzach studenci Wiadriny, Tomasz i Patryk, w jaskrawych, żółtych koszulkach z napisem tłumacz, dolmetscher.
Ja jestem z Niemiec, a kolega?
Ja jestem z Polski. Jesteśmy koordynatorami właśnie tego warsztatu.
No i próbujemy młodym ludziom to przekazać niemiecki język, polski język i...
Tak. Staramy się przełamać pewne bariery, bo jak wiemy, najgorszy jest pierwszy krok, pierwszy kontakt, a później, gdy się już przełamie jakąś sztuczną barierę, która właściwie nie istnieje, wtedy jest już naprawdę bardzo, bardzo prosto.
Dobra, wiesz, beginę, zaczynamy. Karolina? Angelo?
Tylko na te warsztaty wpłynęło ponad 160 zgłoszeń. Niestety bardzo mało z Niemiec, ubolewa prowadząca zajęcia Agnieszka Bollmann.
To mnie trochę martwi, bo w sumie Brandenburgia jako region graniczący z granicą polsko-niemiecką bezpośrednio z sąsiadem nie ma takiego, bym powiedziała, ehrgeizu, nie ma takiego zacięcia, żeby się tego języka uczyć. I jest mi dzisiaj na przykład cały dzień wyszukujemy przez naszych tłumaczy żółte koszulki ochotników na to, żeby chcieli się, tak powiem, wmieszać w tych grupach. Bo nie ma nic gorszego niż polsko-niemieckie warsztaty tylko z uczestnikami z jednej strony. Wtedy to nie ma tej całej przyjemności.
Problem, który zna bez mała każdy organizator polsko-niemieckich spotkań. Kiedy niemiecka młodzież ma się wybrać do Polski, ma opory. Po powrocie natomiast jest zachwycona. Tak samo było na warsztatach.
Ganz interessant eigentlich.
Całkiem ciekawie, ale przekleństw niestety nie zapamiętałam. Podobało mi się. Wszyscy byli mili i mogliśmy przeklinać. Także zresztą wobec własnego podwórka młodzi Brandenburczycy są sceptyczni. Stąd w ogóle pomysł Young Life, przyznaje dyrektor frankfurckich targów Daniel Zechert. Urząd do spraw młodzieży we Frankfurcie nad Odrą chciał zrobić coś szczególnego. Pokazać młodzieży, że jest ważna dla regionu, że warto tu żyć. Chodziło o pokazanie młodym ludziom, jakie mają tu perspektywy zawodowe, jak mogą spędzać czas wolny, jak w końcu nawiązywać kontakty, też ponadgraniczne. Pomysł przyjął się. Targi odbywają się co dwa lata. Każdorazowo odwiedza je 15 do 20 tysięcy młodych ludzi. Postawienie czegoś takiego na nogi kosztuje rzeczywiście mnóstwo energii, chwali minister Brandenburgii do spraw młodzieży Holger Ruprecht. Ale taki sukces motywuje, a w tej chwili dodatkowym plusem jest obecna pozytywna sytuacja polityczna. Mamy wyjątkową, może nawet historyczną szansę polepszenia naszych sąsiedzkich stosunków. Zauważam to na wszystkich płaszczyznach, a przykładem choćby przygotowania do polsko-niemieckiego podręcznika historii, czy właśnie zainteresowanie tymi targami. Mamy kontakty w regionie z dwoma partnerami, zwłaszcza zachodniopomorskim i lubuskim, i od końca ubiegłego roku wszędzie dostrzega się swoisty entuzjazm. Bardzo mnie to cieszy.
Super, nie?
Bardzo fajnie. Mi się podoba. Wszystko jest fajne.
No, super jest, nie?
RFI. Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Paryskie pasaże. Krzysztof Rutkowski.
Szepcząc, prąd podwodny ogryzł mu kości. Młodość swą powtórzy i swój wiek męski, wirze się unosząc i opadając. 10 lat minęło od śmierci w wodzie Ricata Barley. Nie mogłem nie zacząć tego pasażu od fragmentu czwartej części Ziemi Jałowej Eliota w znakomitym przekładzie Adama Pomorskiego. Z ciemnoskórą dziewczynką na rufie Pendika, to jego córka Marie, przyszła na świat, gdy skończył 53 lata. On skończyłby lat 77 w lipcu. Właściwie nie wiadomo, jak to się stało, choć na pokładzie Pendika znajdowały się aż cztery osoby. Znakomity fotograf oceanów i żaglowców Erwan Kemer, lat 63, emerytowany admirał z Toulonu, 51 lat i para przyjaciół, 52 i 53 lata, poznanych przez Erika w Chamonix. Tabarly zredukował grot żagiel. Bez kamizelki ratunkowej, bez linki asekuracyjnej, bez jakiegokolwiek zabezpieczenia. W ciemnościach, pierwsza w nocy, rzucili koło ratunkowe, nie dosięgnął. Temperatura wody 11 stopni. Dlaczego tak postąpił? On, największy skiper XX wieku, Bretończyk, kochający morze. Przecież ocean też go kochał od lat. Nieostrożność, błąd, zlekceważenie żywiołu. Czy nadszedł już czas śmierci w wodzie? Erik Tabarly pobił rekord świata w samotnym rejsie przez Atlantyk w roku 1980. 10 dni, 5 godzin. Wiedziałem wtedy już o nim dużo. Ogromnie mi imponował. Znałem nazwę każdej liny i każdego żagla, nie tylko na kuterze, jakim jest Pendik, lecz także na fregatach, brygach i kliperach. Budowałem kartonowe modele i mozolnie sklejałem drablinki z nici. O żeglowaniu marzyłem od dziecka. Doszedłem do sternika i kilka razy trzymałem rumpel starej Omegi. Byłem zbyt ubogi, by osiągnąć więcej. Bardzo pragnąłem, by ciąć morze tak jak on i żeby kil był jesionowy. Pendik to po bretońsku sikora z czarnym łebkiem. Erik Tabarly wybudował 5 jachtów o tym imieniu, coraz doskonalszych i szybszych, ale pierwszy Pendik, 12-metrowy, drewniany, z końca XIX wieku, to czysta poezja. We wspomnieniach z Zatoki, opublikowanych 11 lat temu, Tabarly napisał, że tylko drewno potrafi czysto śpiewać w duecie z oceanem. Nikt z pasażerów Pendika, bo przecież trudno mówić o załodze, nie potrafił wykonać manewru, nawrócić, poszukać tonącego. Radio nie działało, silnik pomocniczy pracował, ale oni, półżywi, półumarli, nie mogli nad nim zapanować. Pendik najpierw ciężkim łukiem odrzucił swego skipera, a potem odpłynął. Czwórka strzelała racę. Dopiero około 6 nad ranem zauważył go australijski jacht i wezwał jednostki Straży Granicznej na pomoc. W Brytanii do dziś zachował się obyczaj, o którym wspominają już XI-wieczne kroniki. Żałobnicy, wynosząc z kościoła trumnę, uderzają nią silnie o drzwia lub pilastry świątyni, żeby obudzić zmarłego. Żeby pamiętał, że wchodzi do krainy wieczystej młodości, że staje się królem Arturem i otrząśnie się ze snu na wyspie Avalon, nad którą czuwa Morgan, dobra bogini matka. Przebudzi i poprowadzi Brytończyków do ziemi obiecanej. Żałobnicy muszą jednak czuwać, żeby ciemne moce nie obsiadły trumny. Do tego służą rytuały, jedzenie i alkohol, oczyszczające pasaże. Ciemne moce najsilniej atakują w czerwcu, w Mizdu, mówiąc po bretońsku. Erika Tabarly wyrzucił bomb, sikora o czarnym łebku odpłynęła. Pusta trumna z uczepioną do niej czwórką struchlałych żałobników. Erik Tabarly z córką na rufie Pendika, na tydzień przed najdłuższym rejsem. Czarnoskóra Marie już przeszła przez pasza, sama znalazła chleb i mleko, a teraz staje u szczytu mola, by wrzucić do wody garść ziaren gorczycy. Czerwiec czuć zgnilizną. A na koniec piosenka Ariela z Burzy Szekspira. Ojciec twój na morskim dnie, z kości koral się wywinie, zamiast oczu perły dwie, nic nie ginie na głębinie, czyni z niego odmęt zmienny, przedmiot dziwnie drogocenny, nimfy wsmętny biją ton, din don, bije nad nim morza dzwon.
Du monde. Paryski kwadrans jazzu. Katarzyna Zawicka.
26 stycznia 2008 roku Stefan Grappelli skończyłby 100 lat. Takich urodzin się nie pomija milczeniem, nawet jeśli dostojny jubilat przeszedł już do innego, ponoć lepszego świata. Obiecałam wspomnienie o nim i oto ono. Urodził się 26 stycznia 1908 roku. Kariera muzyczna Stefana Grappellego zaczęła się na ulicy. Kiedy miał 4 lata, stracił matkę, mając 12, zaczął grać na ulicach i podwórkach, żeby zarobić trochę pieniędzy. A jako 15-latek zaczął zawodowo grać na pianinie w kinach, podkładając ilustrację muzyczną pod nieme filmy. 11 lat później tworzy wraz z Django Reinhardtem kwintet Hot Club de France, zespół, który jest jedną z najważniejszych kart w historii jazzu. Posłuchajmy w jego wykonaniu jednego z najpiękniejszych standardów jazzowych kompozycji Cole Portera, Night and Day. W wybuchu II wojny światowej Grappelli i Reinhardt znajdują się w Londynie. Django natychmiast powraca do Francji, Stefan Grappelli zostaje i powraca do ojczyzny dopiero w 1953 roku. W czasie pobytu w Anglii grał głównie z Georgem Schieringiem. W 1946 roku następuje spotkanie z Django Reinhardtem w Londynie i nagranie Marsylianki. Spontanicznie wykonane nagranie, które niestety uległo zniszczeniu. W tym samym roku nagrywają jedną z wielu wersji kompozycji Reinhardta Nuage, ale jedną z najpiękniejszych. powrocie do Francji Grappelli odkrywa nowy Paryż, nowe rytmy, nowe czasy. Nowe szaleństwo, bebop nie porywa go, ale jak sam przyznaje, zawsze interesowały go nowe techniki i nowe idee. Odnosi się to również do jazzu. Jego współpraca z Django Reinhardtem dała początek muzyce nazwanej we Francji jazz manouche, czyli jazz cygański. Nie ma na to określenia polskiego odpowiednika, chodzi po prostu o sposób grania wzorowany na wielkim Django. Melodie nie muszą być wcale cygańskie i zresztą często nie są, chociaż niektóre są przez cyganów skomponowane. Django w sercu cyganem niewątpliwie pozostał, ale jego życie jednak bardzo od cygańskiego taboru odbiegło, nie mówiąc już o współczesnych muzykach grających ten rodzaj jazzu, którzy kończą szkoły muzyczne. Ale zaczęło się to wszystko od Grappellego i Reinhardta. długiej współpracy z Reinhardtem Stefan Grappelli nagrał ponad 100 płyt z największymi muzykami jego czasów. Na zakończenie posłuchajmy kompozycji Stefana Grappelliego Amanda. A grać będzie Stefan Grappelli z gitarzystą, ale już nie z Django Reinhardtem, tylko z Markiem Fossettem. Nagranie pochodzi z 1984 roku.
La radio du monde.
Lekcja języka francuskiego.
RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
Poznaliśmy w poprzedniej lekcji XVII-wiecznego pisarza Jeana La Fontaine'a i jego bajkę Le Loup et l'Agneau. Posłuchajcie jeszcze raz jej fragmentu. Wilk zarzuca barankowi, że ośmiela się pić wodę z tego samego, co on, strumienia i wyraźnie szuka pretekstu, by pożreć niewinne zwierzątko.
Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage? Tu seras châtié de ta témérité.
Sire. Que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vas désaltérant dans le courant plus de 20 pas au-dessous d'elle, et que par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson.
Tu la troubles, et je sais que de moi tu médis l'an passé.
Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas née? Je tète encore ma mère.
Si ce n'est toi, c'est donc ton frère.
Je n'en ai point.
C'est donc quelqu'un des tiens, car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge.
Czy zrozumieliście ten dialog?
De quoi le loup accuse-t-il d'abord l'agneau?
Co wilk zarzuca barankowi?
De troubler son breuvage.
De quoi le menace-t-il immédiatement?
Czym mu grozi?
De le punir pour cela.
L'agneau peut-il troubler l'eau du loup?
Czy baranek może wilkowi mącić wodę?
Non, il ne peut pas troubler l'eau du loup.
Pourquoi?
Dlaczego?
Parce qu'il boit plus de 20 pas en dessous de lui.
L'agneau a-t-il pu être médisant vis-à-vis du loup l'année d'avant?
Czy baranek mógł przed rokiem obmawiać wilka?
Non, car l'année d'avant, l'agneau n'était pas né.
Est-ce qu'un des frères de l'agneau a pu médire du loup?
A czy mogli źle mówić o wilku bracia baranka?
Non, l'agneau n'a pas de frère.
Qui le loup accuse-t-il de l'attaquer?
Kogo oskarża wilk o atakowanie go?
Il accuse les amis de l'agneau, les bergers et les chiens.
Que décide de faire le loup?
Co wilk postanawia zrobić? De se venger. Ten dialog między wilkiem a barankiem jest znany na całym świecie, jako że bajki La Fontaine'a zostały przełożone na wiele języków. Niełatwo go jednak zrozumieć, gdyż autor pisze klasycznym XVII-wiecznym językiem z odniesieniami do realiów swojego czasu. W bajkach alegorycznych zwierzęta symbolizują ludzi z różnych klas społecznych. Często chodzi o poddanych króla i jego dwór. Tutaj wilk uosabia wielkiego pana, może nawet samego monarchę, posiadającego najwyższą władzę. Dlatego baranek tytułuje go Sir i Majesty, jak wypada zwracać się do królów i cesarzy. O wysokiej pozycji społecznej wilka świadczy wyszukane słownictwo. Mówi on na przykład medir zamiast dire du mal, obmawiać. I châtier zamiast punir, ukarać. Charakterystyczne dla języka tamtego okresu są także wyrażenia en aucune façon, co znaczy absolument pas, zupełnie nie, oraz ne point, używane w miejsce zaprzeczenia ne pas. W dialogu tym znajdujemy także archaizm, zdecydowanie dziś zarzucony. Chodzi o formę que je me va désaltérant, która została zastąpiona czasem przyszłym, bliskim, que je veux me désaltérer. Powróćmy jeszcze do rozmowy wilka z barankiem i zapoznajmy się ze sformułowaniami oskarżenia i obrony odzwierciedlającymi cechy charakteru obu zwierząt. Wilk jest niesprawiedliwy i apodyktyczny. W złości przybiera ton autorytarny i wyniosły.
Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage?
Wilk zarzuca barankowi, że jest hardi, inaczej mówiąc prétentieux, arrogant, czyli bezczelny, gdyż ośmiela się pić wodę z tego samego strumienia. Sformułowanie qui te rend si hardi jest agresywne i oznacza to samo co...
Comment peux-tu? Comment oses-tu?
Ostry ton tej wypowiedzi wskazuje na różnicę w pozycji socjalnej rozmówców. Dzisiaj podobna różnica cechuje stosunki między zwierzchnikiem i podwładnym.
Qui vous a dit de vous en aller, Martin? Il est à peine 18h et le bureau ferme à 18h15.
La Fontaine wprowadza też do dialogu inne określenia świadczące o statusie wilka, jak na przykład troublé czy breuvage. Słowo troublé, którego podstawowym znaczeniem jest rendre peu clair, zmącić, zakłócić, oznacza w tym wypadku déranger, przeszkadzać. Natomiast breuvage jest określeniem napoju o wyjątkowych zaletach. Wina baranka polega więc nie tylko na tym, że przeszkadza wilkowi, a nie należy przeszkadzać zwierzchnikom, kiedy się posilają, lecz i na tym, że ma czelność gasić pragnienie tym samym napojem. Tematem bajki jest rażąca niesprawiedliwość, która polega na przesądzaniu z góry o wyroku.
Tu seras châtié de ta témérité.
Zapowiada wilk, po czym mówi, że baranek chce...
troubler mon breuvage.
I puszczając mimo uszu jego argumenty, powtarza.
Tu la troubles.
Mącisz moją wodę. Potem wilk osacza baranka przewrotną logiką swoich zarzutów.
Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. C'est donc quelqu'un des tiens.
Spójnik donc, zatem, więc, zapowiada conclusion, wniosek, wynikający z poprzedzających go informacji. Używając tego spójnika można wyrazić niezadowolenie, na przykład z niepożądanej wizyty.
Tu as donc trouvé mon adresse.
Wilk chce uchodzić za ofiarę spisku. Twierdzi, że wszyscy przyjaciele baranka sprzysięgli się przeciwko niemu.
Vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens.
To zgraja napastników, których musi ukarać.
Il faut que je me venge.
W języku francuskim konieczność wyrażamy zwrotem il faut que w połączeniu z trybem subjonctif.
Il faut que je sache qui a ouvert ma lettre.
Baranek broni się dzielnie i chociaż ryzykuje życiem, jest spokojny i uprzedzająco grzeczny.
Sire, que votre majesté ne se mette pas en colère.
W tym przypadku partykuła que, niech, ma znaczenie s'il vous plaît, il ne faudrait pas que, a tryb subjonctif, zwykle określający konieczność, wyraża grzeczną prośbę. Baranek próbuje ugłaskać wilka i prosi, by zachował bezstronność, dodając:
mais plutôt qu'elle considère.
Zwraca się do wilka w trzeciej osobie, zaimek L zastępuje tu królewski tytuł Votre Majesté, Wasza Wysokość. Następnie baranek rozwija argumentację w obronie własnej.
Que je me va désaltérant dans le courant, plus de 20 pas au-dessous d'elle, et que par conséquent, en aucune façon je ne puis troubler sa boisson.
W odpowiedzi na arbitralne stwierdzenia wilka, baranek używa argumentów, których logika jest niepodważalna. Nie może mącić wody, którą wilk pije w górnym biegu strumienia, ponieważ sam stoi niżej. Zdanie skutkowe ma tu podkreślać jego oczywistą niewinność. Wobec tego wilk obarcza baranka odpowiedzialnością za winy wcześniejszych pokoleń, nie pozostawiając mu żadnej szansy ratunku. La Fontaine ukazuje w swoich bajkach sytuacje spotykane w niektórych porządkach społecznych. Mistrzowsko oddaje sprzeczności ludzkich charakterów i interesów. Na podstawie usłyszanego dzisiaj dialogu przekonaliśmy się, że oskarżenie i obronę możemy wyrazić krótkimi zdaniami pytającymi.
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature proposé par Radio France Internationale.
RFI.
Szanowni Państwo, audycji Radio France International z Paryża dobiega ona właśnie końca. Prowadził ją i dziennik przygotował Piotr Błoński. W imieniu całej ekipy dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.